Dzień dobry, witam serdecznie do Napisów Końcowych i dzisiaj odpowiemy sobie na jedno pytanie bonusowe zadane przy okazji jednego z materiałów. Dlaczego jedno? No bo stwierdziliśmy, że pewnie rozgadamy się na jego temat i spokojnie nadaje się to na temat pełnego odcinka, dlatego też zainspirujemy się w takim razie tym pytaniem, które zadał nam Michał L. Czy jeśli upadną blockbustery, upadnie Hollywood? Okej, okay, i rozumiemy może na razie to pytanie, bo ono jest dosyć takie jednoznaczne. Dlaczego Michał pisze tutaj o upadku blockbusterów? To wspominaliśmy o tym, że najprawdopodobniej, znaczy model, w jakim działa Hollywood obecnie, polegający na tym, że no, wytwórnie wydają ogromne pieniądze, bo liczą na to, że zwrócą im się jeszcze większe pieniądze, no zakłada, że jednocześnie działa duże, jakby przepustowość kin w puszczaniu tych filmów dla dużej grupy ludzi, no jest naprawdę duża, nie? W momencie, w którym wejdą, nawet jeśli kina się otworzą i wejdą ograniczenia związane z utrzymaniem odpowiedniego dystansu, odpowiedniej liczby osób na zamkniętych salach i tak dalej, no to powiedzmy ta przepustowość znacząco zmaleje, w związku z tym pewnie kina będą zarabiały mniej. Być może jakoś to zniweluje fakt, że nie wiem, filmy będą miały wtedy dłuższe nogi, po prostu więcej, wiesz, dłuższy będzie ten okres, kiedy ludzie faktycznie będą na jakiś film chodzić, no bo nie wszyscy się zmieszczą od razu, ale najprawdopodobniej no nie da rady odtworzyć, czy raczej w jakiś sposób zrekompensować tego, jak kina i dystrybucja kina działała do tej pory. Więc stąd ten upadek blockbusterów, bo założyliśmy, że najpewniej będzie to oznaczało też zmianę ogólnie finansowania filmów i tego, jak te filmy będą wyglądały. Zaraz oczywiście sobie o tym pogadamy dokładniej, i tutaj oczywiście pojawia się pytanie, czy w takim razie będzie to oznaczało upadek Hollywood w ogóle. Ja może tak w ogóle jeszcze jedna rzecz. Co w takim razie oznaczałby upadek Hollywood w tym wypadku? Bo różnie można to interpretować, nie? Czy, wiesz, upadek wszystkich wytwórni nagle, czy coś takiego? Ale wydaje mi się, że tu można raczej dyskutować o tym, czy będzie to oznaczało w jakimś stopniu, no nie wiem, kompletną zmianę status quo tego, jak w tym momencie filmy wyglądają. I faktycznie duży spadek znaczenia, powiedzmy, Hollywood. Bo już coś takiego mieliśmy swego czasu, w momencie, w którym skończyła się złota era Hollywood i telewizja zyskała na popularności. I nagle dla wielu osób samo oglądanie filmu nie musiało się wiązać z wyprawą do kina, nie? Natomiast w latach 70., powiedzmy 80., no i później to już z pełną parą, no kino odzyskało ten swój, czyli Hollywood odzyskało ten swój status w związku z tym, że powstały właśnie blockbustery, nie? Te duże widowiska, których telewizja już odtworzyć nie była w stanie. Natomiast no w tym momencie, i to też jest zresztą związane z tym, o czym mówiliśmy od bardzo dawna, w tym momencie i tak już mówiliśmy od dawna o tym, i nie tylko my, że no raczej zbliżamy się do momentu, w którym znowu blockbustery i Hollywood będą musiały iść troszkę w odstawkę w związku z popularnością streamingu, nie? Okazuje się, że też produkcje telewizyjne czy streamingowe są w stanie oddać, powiedzmy, w tym momencie atrakcyjność widowisk kinowych, a można to zrobić wygodniej w domu i tak dalej. Więc prawdopodobnie ta epidemia i sytuacja z nią wywołana, no raczej przyspieszą ten proces, ale to nie jest tak, że one go wywołały, nie? Więc no dobra, to w takim razie pomówmy sobie o tym temacie. I po pierwsze, to zacznijmy może od tej pierwszej części tego pytania. Czy faktycznie upadną blockbustery i jak będzie wyglądała sytuacja w Hollywood po tej epidemii?
Czy też musimy zastanowić się, jak określamy blockbustery, bo na przykład, czy Deadpool pierwszy był blockbusterem z budżetem 60 milionów, czy coś koło tego? Czy to jest dalej blockbuster? Czy dla blockbustery uznajemy filmy tylko za 100 milionów, za 150 milionów, za 200 milionów? Jakby musimy tutaj te ramy ustalić. Bo jakby wiemy, że im wyżej, tym większe, bardziej zagrożone są te produkcje. Więc obecna sytuacja na pewno zaciśnie portfele wielu firm. To co do tego też nie mam żadnych wątpliwości. Aczkolwiek, znowu, czy to na pewno odbije się w pierwszej kolejności na blockbusterach? Bo ja tu chcę wyjść przede wszystkim z tym argumentem, o którym wspomniałeś, o tym, jak to, że telewizja coraz lepiej oddaje te kinowe doświadczenie i te kinowe produkcje. Jasne, to jest coraz lepiej, ale jak widzimy, czym często dyskutujemy w zarobkach, choćby w ostatnim przykładzie troli, w dalszym ciągu, jeśli chodzi o faktyczne przychody i o opłacalność takiej produkcji, no to jeszcze nawet nie są blisko. To nawet jeszcze nie jest ten sam poziom, nawet nie jest blisko tego samego poziomu. W dalszym ciągu zrobienie produkcji i wypuszczenie jej do kin, pomijając oczywiście sytuację obecną, kiedy kina nie działają, ale do pandemii, tak jak mówimy, na razie wyłączając ten czynnik, to jest niebotycznie większy biznes, niebotycznie większa w ogóle tutaj opłacalność niż produkowanie tego faktycznie do telewizji, a co za tym idzie, budżet takiego filmu, no nie sądzę, żeby za często w telewizji faktycznie dobijał do tego, co robi kino. Jasne, są od tego wyjątki, mieć na przykład Irlandczyka, i tutaj było mocne ciśnięcie na Oscary, mocne ciśnięcie na to, że mamy Scorsese, to może go wypromujmy, a jak go wypromujemy, jego film, to siebie wypromujemy, że Netflix jest miejscem, gdzie faktycznie taki Irlandczyk może być, ale takich Irlandczyków Netflix nie będzie walił co roku wiele, za aż takie pieniądze, powiedzmy, nie? Będą dalej masę filmów produkować, jak produkują, ale nie za 200 milionów i w tych okolicach. To jest jednak dosyć spory wyjątek, kiedy studia filmowe takich filmów do tej pory mogły robić przynajmniej kilka w roku, jeśli nie Disney, który robił ich nawet troszkę więcej. Więc jakby to jest ta jedna rzecz. I teraz, kiedy dochodzimy do sytuacji, w której faktycznie ciężej te blockbustery upchnąć, moim zdaniem w pierwszej kolejności to nie blockbustery polecą. W pierwszej kolejności polecą mniejsze filmy. Te bardziej ryzykowne filmy. Te filmy, które kosztują właśnie poniżej 50 milionów dolarów. Dlatego, że one zawsze są ryzykiem. Jak popatrzycie na to, jak filmy wtapiają, to oczywiście, że blockbuster za wiele set milionów dolarów jest ryzykiem, ale jeśli jest to blockbuster ustanowionej marki, MCU, może coś z DC teraz, wiadomo, z Birds of Prey było jakby, ale my tutaj dopatrujemy się wielu problemów z kampanią reklamową tak naprawdę, niż z jakby z samym podejściem do tego kina, no ale do tego są te remake'i disneyowskie, jakby, które też tam koszą ogromne pieniądze i na jednego Dumbo przypada, wiesz, Król Lew, Piękna i Bestia, Aladdin i tak dalej. To dalej jest pewne bezpieczeństwo i to bezpieczeństwo dużych, dużych, dużych zarobków. Bo nawet jak wspomniałeś, jeżeli będzie mniej miejsca, no to blockbustery mogą dłużej poleżeć w kinie. Natomiast te filmy już tańsze, no to jest dużo większe ryzyko. Czy to zainteresuje ludzi, czy nie. Jak wspomniałem swego czasu, tak, one dalej studia chcą te filmy robić, ponieważ a nuż coś się przyklei. Plus czasami prestiż i te sprawy, ale jednak na dłuższą metę lepiej jest z nich zrezygnować, a przynajmniej z takich ilości, jak niektóre studia potrafią produkować takich filmów, a postawić na te marki, które dają ci prawie że gwarantowany dochód. Więc jeśli zacznie się sypać Hollywood, to ja bym widział, że ono się będzie sypało nie od góry, a od dołu, jeśli chodzi właśnie o finanse. Bo tak jak mówię, jak popatrzysz na te zarobki, no to za jednego Króla Lwa jesteś w stanie tamtych filmów wyprodukować po prostu całą masę. Więc logiczniejsza dla mnie jest to, ta droga, że okej, to nie produkujmy masę tych, tylko spróbujmy kolejnego Króla Lwa wywalić jeszcze raz, skoro mamy ograniczony budżet.
Tak, zresztą to też jest związane z procesem, który no, już widzieliśmy, nie? Który już obserwowaliśmy w ostatnich latach, gdzie te filmy środka. były dosyć znacząco wypierane w zasadzie z kin i to były w pierwszej kolejności te filmy, którymi serwis streamingowy był zainteresowany, bo to były te filmy, które już miały jak taki status, żeby nadawały się do promocji, że powiedzmy same nazwiska aktorów, powiedzmy, którzy biorą w tym udział, czy forma tych filmów była atrakcyjna dla szerszej publiki serwisu streamingowego, ale jednocześnie nie kosztowało aż tak znowu dużo, nie? Natomiast wiadomo, że w pewnym sensie to te filmy są największym ryzykiem, jeśli chodzi o puszczanie ich w kinach, bo jasne, powiedzmy, że jest duża szansa, że nie wygenerują takich pieniędzy jak te blockbustery, ale jest też nieduża szansa, że znowu zarobią tak dużo, nie? Że to są filmy, które nawet jeśli odniosą sukces, to nie jest tak duży sukces, żeby z kolei, tak jak wspomniałeś, sfinansował powiedzmy parę innych produkcji, tak jak w przypadku jednego blockbustera, nie? Bo można mieć powiedzmy trzy blockbustery, z czego dwa się sprzedają, jeden będzie totalną klapą i tak wypory na tym ludzie znacznie lepiej niż na wyprodukowaniu powiedzmy trzech średnich filmów, które odniosły sukces, nie? Bo koniec końców rachunek finansowy wyjdzie na korzyść tej, która robiła blockbustery. Więc to na pewno, nie? Natomiast też kto wie, właśnie pytanie jest takimi, wiesz, są te wytwórnie, które spokojnie mogą sobie pozwolić na produkowanie samych blockbusterów, nie? Nie wiem, Walt Disney Pictures czy tej własności. Spokojnie sobie wyobrażę sytuację, w której będą po prostu tworzyć, wiesz, 5-6 filmów naprawdę wysokoprofilowych w ciągu roku i które pewnie nie będą jakimś tam dużym ryzykiem. Ale są te wytwórnie, dla których stawianie na blockbustery wiąże się z tym ryzykiem, że jak coś nie wyjdzie, on praktycznie kładzie to w finanse studia na cały rok. A oczywiście to ma też dalsze konsekwencje. Czy widzisz u takich wytwórni, ostatnio Paramount na przykład, nie? Raczej kierunek taki, że no dobra, to odpuszczamy sobie w takim razie i wracamy do robienia raczej mniejszych produkcji, wracamy już do tego modelu, który tutaj robiliśmy przed tym wielkim tutaj boomem na blockbustery. Czy może szukamy jakiejś innej drogi? Po prostu staramy się ładować jakieś pieniądze w duże marki, najwyżej nie wyjdzie.
No wydaje mi się, że niestety dla takich wytwórni to będzie z grubsza kres, bo wracamy do tego, jak będą wyglądać kina przez najbliższe miesiące, nawet kiedy kina zostaną otwarte, to mówiliśmy o tych obostrzeniach i tak dalej. I jak wspominaliśmy, że bardziej opłaca się blockbuster zrobić wytwórni niż... No taki w miarę pewny oczywiście, a nie tam nie wiadomo skąd pomysł, ale w miarę pewny blockbuster, niż robić jakieś tam pomniejsze filmy, tak tym bardziej jest to prawdą w przypadku kin, gdzie dużo bardziej opłaca się, jeżeli mamy ograniczoną ilość seansów, to dużo bardziej opłaca nam się dopchnąć je dodatkowymi seansami tego blockbustera, na który wiemy, że chodzą ludzie, szczególnie jeszcze jak mogą chodzić rodziny z dziećmi, to już w ogóle nie ma o czym mówić, niż wrzucać tam filmy te środka. Znaczy, one na pewno nie zniknęłyby zupełnie, bo jakiś tam kontrprogram jest zawsze przydatny, żeby zgarnąć trochę tych ludzi, których blockbuster nie interesuje, ale znowu ich ilość wydaje mi się, że spadnie nie ze względu na to, co studia chciałyby robić, tak jak mówisz, te studia, które nie do końca mogłyby sobie pozwolić na blockbustery, ale częściej dlatego, że kina po prostu ci nie przyjmą tych filmów, bo po prostu mówią ci fajnie, że chcesz w lipcu puścić ten film, ale my tu cały czas ciągniemy film, który jeszcze w maju wyszedł, bo mieliśmy tak podzielone grafiki, że do tej pory nam wychodzi, że lepiej ciągnąć ten film, bo ciągle chodzą na niego ludzie, dlatego, że trochę sytuacja się zmieniła na rynku. Więc wydaje mi się, że niestety takie firmy będą musiały albo przestroić się i zacząć produkować na przykład pod banderą dla Netflixa, dla kogoś, wiesz, na streaming, na VOD, na tego typu rzeczy, albo próbować żyć tym jednym, dwoma blockbusterami, jak Mission Impossible, czy coś takiego. Może to odspin-offować, ale wydaje mi się, że sytuacja właśnie kin samych, jeśli już zacznie się chwiać i zacznie redukować, to właśnie po raz kolejny kosztem tych mniejszych wytwórni, na których po prostu nie ma miejsca.
No, kina zamienią się w sumie, będą działać podobnie jak obecnie działają, nie wiem, IMAXy na przykład, nie? No masz ileś tam tego rodzaju kin, które no mają i masz jednocześnie też bardzo ograniczoną liczbę sal. I jeśli wychodzą w ciągu miesiąca, powiedzmy, 3 filmy, które dają się do IMAXa, to nie zmieści się ich wszystkich po prostu, nie? I będzie trzeba o tym zdecydować. Zresztą też z punktu widzenia widzów, jakby podejrzewam, że będzie to wyglądało, jakby pod tym względem wydaje mi się, że sytuacja się zmieni najbardziej, że zwyczajnie to pójście do kina przestanie być takim codziennością i taką, wiesz, normą, no bo dużo łatwiej, bezpieczniej i lepiej będzie konsumować po prostu filmy tak na co dzień, czy jakiekolwiek inne treści na co dzień, no zwyczajnie w domu, nie? Natomiast już wyprawa do kina będzie się wiązała właśnie z, nie wiem, no to tak jak dla wielu osób, w tym nie, wyprawa do IMAXa jest czymś takim, no, wybiera się ten jeden konkretny film, który fajnie jest zobaczyć na większym ekranie, w tym ich 3D i tak dalej.
Góra kilka razy jakiś... w roku, nie?
Tak, i to jest jakiś tam element dodatkowy, powiedzmy, który wzbogaca jakoś tam tę całą wyprawę, nie? I podejrzewam, że dla wielu osób wyprawa do kina na jakiś blockbuster, no to będzie właśnie coś, co można porównać, wiesz, do wyprawy, nie wiem, do Disneylandu, nie? Czy właśnie do IMAXa, czy do czegoś, gdzie wybiera się parę razy w roku tak na specjalną okazję, tak? Bo wychodzi coś, co się do tego nadaje. I to będzie, myślę, ta perspektywa, której się trzeba będzie przyzwyczaić, nie? No, natomiast też same blockbustery, przynajmniej na pewno no, nie w najbliższych latach, same blockbustery pewnie nie znikną, no bo to wciąż jest ten model, który no, gwarantuje wytwórniom większe przychody, więc podejrzewam, że jeszcze przez długi czas będą kombinować, jak sobie zagwarantować, żeby te przychody nie zmalały znacząco, nie? Nawet jeśli się to będzie wiązało z zarabianiem w dłuższej perspektywie czasowej.
Zastanawiają też nie jest do końca wyjątki w tym, bo jakby zastanawiam się cały czas, czy są dwa typy filmów, które mogą być tańsze, a które dalej mogą ładnie wywalczyć, ale tylko w konkretnych okresach. Czy to są horrory i to są no, romanse, powiedzmy, jakieś tego typu rzeczy. No bo mamy takie dwa okresy w roku, które nazywają się Walentynki i Halloween, jeżeli mówimy przede wszystkim o amerykańskim rynku, a to przede wszystkim o nim się rozmawiamy w tej chwili, gdzie tego typu filmy potrafią przebić blockbuster w tym krótkim okresie. Jakby na długi run, wiadomo, że blockbuster zarobi więcej niż ten horror, czy niż ten romans, ale w tym krótkim okresie odpalenie takiego filmu za cenę, którą jeszcze go zrobiliśmy, czyli znacznie niższą, opłaca się zarówno kinom, które nagle sprzedają w bardzo krótkim czasie bardzo dużo biletów, jak i samym wytwórniom, które znowu mają tutaj pewnik, że zarobią na tym. Więc wydaje mi się, i tak takich horrorów, i tak takich romansów byłoby mniej w kinach, bo już na przykład odpalanie ich latem nie byłoby takie fajne, gdzie
czy
musisz
horrory
mieć...
latem jeszcze sobie wyobrażasz, że to mogłoby mieć sens, no bo znaczy, pod koniec lata, wrzesień, tego typu daty, nie? No bo to w kinach później. Obecnie to są te horrorowe daty w tym momencie.
Tak, tylko jakby wcześniej jest bardzo... Pamiętajmy, że z drugiej strony blockbuster season to już wtedy będzie spokojnie od marca na luzie, bo jak będzie ich mniej, i on będzie się ciągnął do sierpnia... bez najmniejszego problemu, i wtedy jednak zdjąć blockbuster dla horroru nie jest to najlepsza opcja. Tak jak już mówisz, może ten wrzesień, może coś tam już zaczęłoby gdzieś w tych horrorowych okresach wciskać, ale trzeba pamiętać znowu po raz kolejny, że jakby zrobi się ciaśniej i znacznie, więc tak jak mówię, wydaje mi się, że tych horrorów cały czas i tego typu filmów byłoby cały czas mniej. Ale no jednak znalazłoby się, szczególnie w okolicach tych dwóch slotów, właśnie Halloween, Walentynki, wydaje mi się, że znalazłoby się cały czas na nie miejsce.
Tak, no to są też te gatunki filmów, które no, dużo chętniej ludzie właśnie konsumują w kinach, nie? Bo tak. Oczywiście no, w przypadku jakichś filmów z romansem w tle, no to wiadomo, że dotyczy to między innymi Walentynek i jakichś innych, powiedzmy, wypraw do kina, które, gdzie ten film jest najmniej ważny akurat. Natomiast w przypadku horrorów, no horrory dużo zyskują na tym, że jednak jesteś w tej przestrzeni obcej i jednocześnie nie masz tych przeszkadzaczy też, nie? Które by ci wyrywały z seansu. Jednak jesteś zdany tylko w zasadzie na siedzenie na sali, oglądanie filmu. Natomiast to wydaje mi się, że jeszcze w przypadku horrorów podejrzewam, że prędzej to przejście może nastąpić, nie? I dużo więcej będziemy mogli, dużo więcej tego będzie trafiało prędzej czy później na VOD i streaming. No ale właśnie, z drugiej strony to są też te filmy, które są bardzo tanie w produkcji i dużo zarabiają, więc i też bardzo często zarabiają dużo w pierwszym tygodniu. Więc to jest, wydaje mi się, że będzie też dużo łatwiej zaplanować ewentualną premierę takiego horroru, gdzie
na kina i wytwórnia... Na króciutko go wrzucasz, tak.
Tak, i kina, i wytwórnia, i wiesz, i kina będą widziały, że no jeśli ten film zarobi, no to zarobi w pierwszy weekend, ewentualnie w drugi koniec, nie? I wtedy dużo łatwiej będzie zaplanować, w którym momencie go wrzucić, kiedy powiedzmy tych premier innych wysokobudżetowych będzie mniej.
Kiedy mamy ten, na przykład będziesz miał to zapięcie się dwóch blockbusterów, no to gdzieś pomiędzy, nie? Albo nawet wyobrażam sobie, że jeżeli jeden blockbuster poleży dłużej w kinie, no to jesteś w stanie na chwilę ograniczyć jego ilość sal, wrzucić horror na dwa tygodnie, potem prawdopodobnie nawet po tych dwóch tygodniach już blockbuster, który jest tutaj szósty tydzień, będzie zarabiał i tak więcej przyciągał ludzi niż ten horror w trzecim tygodniu, więc znowu zdejmujesz ten horror skin i wracasz znowu te sale na blockbuster, czekając na kolejny blockbuster, nie? Jakby to też sobie absolutnie wyobrażam. No ale już kiedy przechodzimy do dramatów na przykład, jakichś tego typu filmów, tych takich, wiesz, które i tak już widzimy, jak ładnie wchodzą na Netflixa. Marriage Story na przykład ostatnie, które tak docenialiśmy. Jak ciężko było na przykład w Polsce zobaczyć Lighthouse gdzieś, czy tego typu filmy. No już nie widzę, nie, po prostu tego nie widzę. Dalej oczywiście, chyba że... Naprawdę wytworzy się ten taki bardzo ścisły podział pomiędzy kina studyjne, kina małe, a kina duże. Tutaj dobre pytanie jest, jak dużo kin małych przetrwa całą tą sytuację, bo one wydaje mi się, że zaraz będą dużo bardziej zagrożone niż kina duże, niż multiplexy. Ale wydaje mi się, że tutaj też może powstać taki podział na bardzo ścisły, że tutaj są tylko i wyłącznie kina studyjne, a tu są i tutaj tylko tego typu rodzaje filmy, a tu są tylko blockbustery i w ogóle to się nie łączy, w ogóle się nie to nie miesza. Z drugiej strony mam takie przeczucie, że jakby jak nałoży się za dużo czynników, czyli studia chcą robić trochę mniej takich filmów, bo trochę mniej kasy jest, bo trochę nie ma na nie miejsca, bo streaming jest alternatywą i takich filmów mniej trafia do kin studyjnych, więc jest tam mniejsza rotacja ludzi cały czas, to czy prędzej, czy później to i tak nie doprowadzi do ich upadku po prostu, bo będzie za dużo czynników niesprzyjających rozwojowi tego. Może na początku tak to by wyglądało, ale myślę, że z czasem niestety taki system wykrwawiłby te kina kompletnie.
No, wyobrażam sobie, że w zasadzie te kina będą znane, jeśli będą istniały, powiedzmy, kina, które będą puszczać tylko filmy, które nie mają szans, powiedzmy, zarabiać jakichś dużych pieniędzy, no to będzie się to tylko i wyłącznie ze wsparciem, powiedzmy, zewnętrznym, nie? Ze strony miast, jakichś instytucji kulturalnych. Zresztą to już teraz tak to wygląda w dużej mierze.
Tak
nie?
To
już
wygląda,
teraz kina tylko bez pomocy z zewnątrz by miały problem, żeby sobie
tylko
poradzić.
Że to będzie spotęgowane właśnie. Właśnie cały czas mówimy o sytuacji, która już jest, już od paru lat obowiązuje, ale co się stanie, jeżeli ją jeszcze bardziej popchniemy? Jeżeli, mówię, tych filmów będzie troszkę mniej, trochę mniej opłacalne będą, same wyprawy do kina będą trochę mniej kuszące. Wydaje mi się, że niestety te kina mogą polecieć w pierwszej kolejności.
Jeszcze a propos samych filmów, bo dużo się mówi o tym, że ten okres, powiedzmy, lockdownu i związane z tym masa rzeczy, no generalnie skłoni wielu, i fakt, że wielu twórców w tym momencie, powiedzmy, że no na pewno nie jest to dla nich komfortowa sytuacja, w której większość osób jednak no, pracuje na freelancingu, pisząc scenariusze i tak dalej, no ale dla większości osób to może oznaczać, czy raczej generalnie dla środowiska osób pracujących twórczo, to się może wiązać później z jakimś ogromnym boomem kreatywnym, bo teraz masa tych osób ma czas na to, żeby zgłębiać jakieś nowe rzeczy, uczyć się nowych rzeczy.
Albo już pisze scenariusze.
Ma masę czasu generalnie na rzeczy, na które nie miałyby czasu wcześniej, wiadomo, nie? I prawdopodobnie, i mało tego, streamingi i wytwórnie i tak dalej, no będą potrzebowały później jak najwięcej treści, nie? Żeby nadrobić ten czas teraz, szczególnie kiedy się no, nie produkuje nowych rzeczy w związku czy nie produkowało nowych rzeczy w związku z no, lockdownem. Tylko, że mam wrażenie, że jeśli faktycznie tak będzie, jeśli powstanie cała masa nowych produkcji dotyczących, czy w jakimś stopniu związanych z sytuacją, jaką mieliśmy, to raczej to ominie kina zupełnie i raczej jeśli chodzi o produkcje kinowe, to spodziewałbym się, że będzie jeszcze bezpieczniej i jeszcze mniej, powiedzmy, ciekawie niż do tej pory, nie? Bo jeszcze do tej pory, szczególnie te wytwórnie, które radziły sobie bardzo dobrze, no mogły sobie pozwolić na eksperymenty, nie? Bo, a wiesz, jest duża szansa, że powiedzmy jakaś marka, w ramach której wyjdzie jakiś film, nie chwyci, no to te oczywiście pozostałe to nadrobią, natomiast a może chwyci, nie? I może powstanie z tego coś kompletnie nowego, na czym będziemy zarabiać przez kolejne lata. No a w tym momencie zwyczajnie każda taka decyzja no, będzie się wiązała z tym, że stworzymy film i to znaczy zrobimy film, na którym stracimy dużo więcej, bo w tym momencie, wiesz, konkurencja będzie większa, będzie ciaśniej i tak dalej, wiadomo, że to się będzie wiązało z wieloma innymi problemami. Więc spodziewałbym się więcej bezpiecznych decyzji, więcej, wiesz, Tony Stark spokojnie wróci, myślę, prędzej czy później do MCU, myślę, tak. Że tutaj nie ma co się zastanawiać i więcej tego typu rzeczy, a eksperymenty raczej zostaną sobie tutaj w ramach dystrybucji domowej.
Ten Tony Stark to jest akurat to tyle świetny przykład, że tak, w tym momencie jestem prawie przekonany, że już telefony poszły, bo mówiliśmy swego czasu o karierze Roberta Downey Jr. i o tym, ile jeszcze w top potrzeba, żeby on zaczął tutaj negocjować szybki powrót Tony'ego Starka do MCU. I zaczęliśmy wtedy, rzucaliśmy, że jeszcze jedną, ja mówiłem, że po takim Doolittle, który był mocną wtopą, bez żadnej pandemii, był tak grubą wtopą, to jeszcze jeden taki film, jeszcze na przykład Sherlock by wyszedł i położony i koniec. Ale potem pojawiła się pandemia. I na tą chwilę nikt nie dołoży się Robertowi, żeby zrobić kolejnego Doolittla. Nie ma opcji, żeby on zagrał w kolejnych tego typu filmach. I wydaje mi się, że jego plany na karierę tego gościa, który dalej będzie robił jakieś blockbustery, jakieś ewidentnie, no chciał, bo gdyby nie chciał, to by nie robił Doolittla i dalej nie pakowałby się w Sherlocka. Więc gościa, który dalej chce robić duże filmy, ale już niekoniecznie być Tonym Starkiem, leży, bo nie sądzę, żeby ktokolwiek teraz przy zdrowych zmysłach, jakikolwiek producent filmowy stwierdził, postawmy na Downey Juniora, który nie jest Tonym Starkiem, po tym, co widzieliśmy w tym filmie. Ten jeden Doolittle, wydaje mi się, na tym etapie już wystarczył, dzięki pandemii. I tak jak mówisz, to sprowadzi się do bardzo wielu aktorów i do bardzo wielu sytuacji. Różnica, jakby taki tutaj, zanim pójdziemy w totalny pesymizm, że wszystko już będzie teraz od linijki i w ogóle, no pamiętajmy, że jakby pojawiły się pewne trendy, które pokazują, że tak długo jak jesteś w ramach na przykład MCU, czasami ryzyko się opłaca. No, Thor Ragnarok był świetnym przykładem w porównaniu do poprzednich rzeczy, więc jakby jeszcze bym aż tak nie panikował z tym, że nagle te firmy wszystkie też będą wyglądały jak Doctor Strange bezpiecznie po prostu, czy coś w tym rodzaju. Aż tak daleko bym z tym nie szedł, bo wydaje mi się, że jakby dalej będziesz chciał jednak pokazać coś unikalnego, żeby jednak tą widownię wyciągnąć z tego domu, żeby jednak postanowili pójść do tego kina, no ale jednocześnie to musi być w ramach czegoś, co już znają. Ten taki zabawny kompromis, który do tej pory był stosowany, teraz będzie musiał być jeszcze bardziej doszlifowany. Czyli właśnie, okej, w ramach MCU możemy poszaleć, ale tylko w ramach MCU na przykład. A już niekoniecznie z jakimś super nowym projektem, o którym wcześniej w żaden sposób nie słyszeliśmy. Natomiast tak jeszcze dodając coś takiego naprawdę, wydaje mi się, jakaś szansa na optymizm, to jak wspomniałeś, ten boom kreatywny może doprowadzić do naprawdę ostrej konkurencji scenariuszowej. Konkurencja scenariuszowa istnieje od zawsze. Po raz kolejny odsyłam do filmu na przykład jeszcze Ave Cesar, gdzie Josh Brolin gra producenta filmowego, który w tamtych latach, kiedy jeszcze nic nie było scyfryzowane, bierze scenariusz, wkłada go, otwiera szufladę, a tam po prostu milion scenariuszy z tego się jakby wytacza i widać, że tych szuflad ma jeszcze wiele. Więc ta konkurencja zawsze była, ale wydaje mi się, że jakby teraz będziesz miał nawet takich naprawdę znanych scenarzystów, tych, których filmy naprawdę odniosły sukces i nagle oni się ze sobą zbiją, bo znowu ich ilość nie spadnie, ale ilość już filmów tak. A wiemy, że konkurencja może rodzić jakość. Jakby to nie jest pewne, to nie jest procentowo, ale daje pewne nadzieje, że jednak trzeba będzie naprawdę tutaj ten doszlifowany scenariusz wziąć w porównaniu do tego, że do tej pory mogliśmy generalnie wziąć coś okej, rypnąć i może się sprzeda. Więc jakby tutaj widzę te światełko w tunelu jeszcze, ten promyk nadziei, który może gdzieś tam się pojawia w tym wszystkim, co mówisz, ale z grubsza to się zgadzam, że no będą dopracowywane filmy, które są raczej pod tym względem bezpieczne, co będzie przede wszystkim kosztowne dla nowych marek, tak jak mówię. MCU raczej statusu nie zmieni, wydaje mi się, że tam filmy doszły jak szły. DCU, no tutaj ciężko powiedzieć, ale na przykład Aquaman 2 to może nawet jeszcze tam przyspieszą, jak tylko załatwią nową merę, czy coś w tym rodzaju, natomiast już nowa marka, na przykład jak ktoś liczył na to, że o, ten komiks, ta książka, to coś tam, to z tego można było zrobić takie epickie widowisko, nie szybko.
Powiem ci, że ja trochę podziwiam ten optymizm tutaj względem wytwórni, bo mam wrażenie, że już do tej pory nas to nauczyło, że jasne, moment, w którym jakaś wytwórnia zaprezentowała coś ciekawego, to zwykle było to dla nich bardzo opłacalne, nie? Tylko pytanie, ile wiesz, i na ile one będą chętne do tego ryzyka, ile chętne będą, nawet nie tyle ryzyka, ale kombinowania, a na ile będą, wiesz, szefowie wytwórni będą woleli, róbmy to, co się sprawdza, a jak się nie sprawdza, no to dopiero to wtedy zmienimy koncept, nie? A jeszcze a propos treści, czy myślisz, że to będzie oznaczało, że wyklaruje się większy podział na marki i jakieś treści konkretnie pod kina, a z kolei zupełnie inne kierowane do, wiesz, do tej publiki, czy raczej do tej dystrybucji domowej? Czy może wręcz przeciwnie, to będzie jeszcze wiązało się z jeszcze większą synergią, powiedzmy, że coś, co zostanie wypromowane na streamingu, będą próbowały, wiesz, jeśli coś odniesie ogromny sukces na przykład na platformie streamingowej, właśnie powiedzmy jakaś marka, która, no nie wiem, której nikt się niczego nie spodziewał, nie? Okazuje się, że jest wielki sukces, wszystkim się super podoba. Czy wtedy wytwórnie będą mogły kombinować, jak tu zrobić z tego jeszcze większy hit w takim razie w kinach? I odwrotnie być może, jeśli coś odniesie sobie w kinach, no to będziemy mieli ekspansję potem produkowania masy, wiesz, tanich treści na streamingi, nie? Tak jak to było z swego czasu w latach 90. z animacjami Disneya, które potem kiełkowały w te wszystkie tanie sequele, seriale i inne pierdoły.
Myślę, że ten podział już niejako istnieje, tego co jest do kin. On jeszcze nie jest twardy, jeszcze cały czas film, o którym myślisz sobie, że to raczej na streaming może pójść do kina, a to jest taka produkcja, która do niedawna mogła być w kinie, może pójść na streaming, ale ten podział robił się już od lat coraz większy. Na przykład już od kilku lat, jak już streaming istniał, widzieliśmy filmy, które na 100% na streaming trafić by nie mogły. Były te takie jeszcze filmy, które może trochę tu, może tu, jeszcze nie jesteśmy pewni, może ktoś chce do kina zaryzykować, może coś tam, ale na pewno widzieliśmy już filmy, które nie miały szansy być na streamingu. Tak jak nawet patrzyliśmy nawet na to, co się teraz dzieje, wiele osób myślało, o może Black Widow będzie na streamingu, może Wonder Woman trafi na streaming, no bo tutaj ten... No nie, to są filmy, które na streamingu się nie znajdą, to są filmy, które nie trafią na VOD, to są od razu, one muszą mieć tą swoją premierę kinową i to już było. Natomiast jeśli chodzi o... tylko wydaje mi się, że ten poziom po prostu będzie większy. Będzie już coraz wyraźniej widać, może kino zrobi się na przykład kompletnie blockbusterowe, tak jak wspomniałeś, i ten podział już będzie bardzo, bardzo twardy i od razu będzie można określić, w którą stronę ten film powinien pójść. Natomiast, tutaj mam atak kota kompletnie, jak widzicie, jest... nie mogę nic na to poradzić, niestety. Natomiast, jeżeli mówisz o tym takim przekładaniu, że na przykład coś jest wielkim sukcesem, to trafia... Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy coś będzie wielkim sukcesem na streamingu, dalej będzie wielkim sukcesem na streamingu, bo opłacalność tego, żeby wrzucić to do kin, będzie stosunkowo niewielka. Może, ale ostatecznie nie mieliśmy tego pełnego potwierdzenia, jakby wyglądały spin-offy. No bo miał powstawać ten spin-off na przykład do Walking Dead w trakcie, kiedy Walking Dead jeszcze cały czas nam gdzieś, któryś już ma sezon w tym, ale nie wyszedł jeszcze, więc cały czas nie wiemy, jak to by wyglądało. Jedyne na razie takie przejścia widzieliśmy tylko w momencie, kiedy serial już się skończył jakiś czas temu i pojawiał się film kinowy, czy Seks w Wielkim Mieście, czy Entourage, czy Downton Abbey ostatnio. No z tych wszystkich tylko Entourage tak naprawdę się sypnął, reszta miała całkiem niezłe przyjęcie. No to widzieliśmy, natomiast wydaje mi się, że nie będą ryzykować marki, która im trzyma streaming. Jeżeli masz, nie wiem, Stranger Things, czy Wiedźmina nawet teraz, czy Mandaloriana, czy coś takiego, i on jest skojarzony z twoim streamingiem, to nie zabierzesz go ze streamingu, bo ludzie się wkurwią w tym momencie, że to jest tam. Mówię, spin-off to jest coś, co wydaje mi się dopuszczalne, ale cały czas nie wiem, na ile byłoby opłacalne, bo jeszcze nie mieliśmy precedensu, żeby ktoś takiego, coś takiego odpalił, że w trakcie, póki serial cały czas jeszcze nie jest zakończony, żeby odpalać coś do kina. Ale nie sądzę, żeby coś takiego miało miejsce.
Nie, to podejrzewam właśnie, że ten podział może być jeszcze bardziej, powiedzmy, klarowny. Szczególnie, że wytwórnie bardzo lubią się specjalizować, nie? I w momencie, w którym... W tym momencie mamy jeszcze taką sytuację, czy może do tej pory mieliśmy taką sytuację, że no powstało sobie film i dopiero na którymś etapie, powiedzmy, decydowano, czy to się nadaje. No wiadomo, że powstało to z jakąś myślą, ale wiadomo, że potem, powiedzmy, widząc już, jak to wygląda produkcja, jak zmieniają się, powiedzmy, trendy na rynku, są przeprowadzane być może jakieś badania, no to wtedy decydowano, tak, czy bardziej opłacalna będzie taka dystrybucja, czy inna, być może, nie wiem, już po skończeniu filmu o tym decydowano. Natomiast w tym momencie wydaje mi się, że będzie dużo większa szansa na to, że wytwórni już będą z góry decydować, nie? Czy robimy teraz produkcję na streaming, czy wiesz, z dużym budżetem, bo liczymy, że to nam się faktycznie zwróci. Szczególnie, że, mówmy się, no, koszty produkcji też wzrosną, nie? Jakby jestem pewien, że wytwórnie będą jeszcze dokładniej liczyć każdego centa, nie? Biorąc pod uwagę, że no, pewnie transport będzie droższy, produkt generalnie, no, zatrudnienie będzie droższe, więc za każdym razem taka inwestycja, no, będzie się wiązała z tym, że jednak wszystko będzie musiało być podporządkowane pod to, żeby to zarobiło, nie? Wiadomo, że i teraz tak jest, ale podejrzewam, że w jeszcze większym zakresie niż do tej pory. To jeszcze jest jedna rzecz związana z właśnie a propos tego, o czym tutaj mówimy. Mianowicie właśnie, a co w takim razie z produkcjami, wysokobudżetowymi produkcjami, które no właśnie czekają teraz? Bo mamy całą masę w tym momencie oczywiście niezapowiedzianych, już zrobionych w zasadzie filmów, albo takich, które są w trakcie kręcenia. A te, które są w trakcie kręcenia, to może nawet jeszcze ciekawiej. No a wiemy, że powiedzmy sytuacja do normy prędko nie wróci, a najpewniej nigdy. Więc tak, to tak jest bardziej optymistyczne ujęcie tego problemu. Tym niemniej, no mamy teraz filmy pokroju Wonder Woman, pokroju, nie wiem, Tenet, no to są jeszcze te filmy, które wychodzą w najbliższym czasie, nie? Ale później mamy te filmy Marvela, powiedzmy, mamy Szybkich i Wściekłych 9 i tak dalej, kto wie, czy nie wiem, na jesieni będziemy mieli znowu nawrotu jakiejś, powiedzmy, tutaj wzrostu zarażeń, nie? I znowu sytuacja nie stanie się dużo bardziej, dużo trudniejsza. Co w takim razie wytwórnie powinny robić z tymi filmami? Bo już generalnie doszliśmy do wniosku, co mniej więcej najprawdopodobniej wytwórnie będą robić z tymi filmami, które będą powstawały, ale co z takimi, które już w tym momencie mają i które jeszcze powstawały w tym poprzednim modelu, więc wydano na nie porządne pieniądze i pewnie budżety reklamowe też, powiedzmy, już tutaj zostały przeznaczone na to.
W tym momencie wszystkie firmy dokonują bardzo, bardzo poważnych kalkulacji, co do tego nie mam żadnych wątpliwości i muszą dane firmy natychmiast wyceniać. Ewidentnie widzimy, że Tenet, że Wonder Woman, o filmach Marvela nie wspominając, to są filmy, które dalej wytwórnia sobie kalkuluje, że jeżeli nawet je przesuniemy mocno, no jeżeli w tym roku nie byłby żadnego filmu Marvela, znowu wchodzą obostrzenia Wonder Woman, Black Widow na przykład w ogóle nie wchodzi w tym roku, myślę, że Marvel dalej sobie kalkuluje, dobra, to cały czas możemy ją puścić w kolejnym roku i dalej będzie nam to bardziej opłacalne niż próba, nie wiem, walczenia ze streamingu czy coś w tym rodzaju. Natomiast są takie filmy jak Artemis Fowl, które już były przesuwane i tam ja już nie pamiętam, kiedy ja trailer do tego widziałem w kinie, kiedyś. Przy których studio najwidoczniej sobie wylicza, że okej, albo odpalimy to teraz, albo później będziemy musieli myśleć, puścić Artemis Fowl, czy Mulan, czy remake, nie, Małej Syrenki, czy coś w tym rodzaju, nie? Bo będziemy mieli, tak mamy zapchany grafik, który się nagle tak ściaśnił, że będziemy musieli wychodzić z tego rodzaju propozycjami. Albo nawet my może będziemy mieli jeszcze okienko, ale wtedy konkurencja wchodzi z Szybkimi i Wściekłymi na przykład. Czy z czymś takim. I w tym momencie, kiedy grafik się tak ściaśni, trzeba zacząć kalkulować pod te wszystkie inne filmy, na ile nam się opłacają. I dalej widzimy już, że oni kalkują. Już widzimy, że Artemis Fowl nie trafi do kin, tylko trafi na streaming czy tam na VOD. I wydaje mi się, że właśnie teraz trwają bardzo, bardzo skrupulatne, bardzo dokładne kalkulacje nad każdą marką, którą już obecnie mamy, która jest albo w trakcie produkcji, albo już skończoną ma produkcję. Czy znajdzie się dla niej to miejsce w kinie? Czy jest sens walczyć o to miejsce dla niej w kinie kosztem, tak jak mówię, innych rzeczy albo ostrej konkurencji z innymi filmami od innych wytwórni? Czy jednak lepiej puścić to tutaj i wzbogacić nasze bazy filmowe, no bo mówimy tutaj o tym, że większość wytwórni, tych, no Warner ma swoją, zaraz HBO Max, tak, Disney ma swoją, może ostatecznie Universal niby nie ma, ale Universal może, nie wiem, sprzedać komuś. Więc jakby dalej oczywiście są te decyzje. Ciekawi mnie tylko w tym wszystkim, na przykład patrząc na model Marvela, który jest już ustawiony ileś tam do przodu i to wszystko się ze sobą zazębia, bo oni mają troszkę trudniej, tak mi się wydaje, bo na przykład Wonder Woman, mówię po raz kolejny, wydaje mi się, że nawet jeżeli w tym roku Wonder Woman by nie było, to jest w następnym. A jak tego Aquamana kolejnego robimy, czy Shazama, czy tam co nie robimy, to sobie puścimy. Marvel wielokrotnie mówimy o tym, tak samo Szybcy i Wściekli, nie? To teraz puścimy tą część, a potem kolejną, nie ma problemu, ludzie i tak pójdą oglądać Doma Toretto i rodzinę. Z Marvelem jest trudniej, bo oni się wkopali, o czym wiele razy mówimy, tym streamingiem i tym, że to ma się zazębiać i też, że ma jedno wynikać z drugiego i jedno teasować do kolejnego. I jakby jeszcze pół biedy by było, gdyby to był po prostu streaming gdzieś tam, ale oni większość kampanii swojego Disney Plus na przyszłość oparli o te oryginalne, wysokobudżetowe produkcje. To nie jest tak, że oni mogą sobie powiedzieć, że to przesuwamy, bo na tą chwilę, no, te Disney Plus, wielokrotnie mówimy, że jest trochę biedne i jasne, cały czas ma ogromną ilość subskrypcji, oczywiście na ile one, te zarobki są podawane i tak dalej, to ile, jakie to subskrypcje, to mówiliśmy o tych gratisach, nie gratisach, ale nawet zakładając, że tych subskrypcji jest naprawdę dużo, no to cały czas możemy swoje dzieciom puszczać bajki na przykład, tak? Możemy odpalać i może leci, wiadomo, że tu jest sprawdzony content, ale nawet ten content się wyczerpie, a dzisiaj konsumujemy go znacznie szybciej niż kiedykolwiek. Jeszcze jest kwarantanna, ile możesz tych bajek puszczać dzieciom? Jak długi czas będziesz to robił? Pokończą się te gratisy, pokończą się te rzeczy. Będzie trzeba bardziej uważać na swoje wydatki. Nagle platforma, która miała mieć super, hiper, przebojowe rzeczy, a w tym momencie nie ma, może okazać się mało konkurencyjna. I wracając do naszego tutaj głównego, bo nie mamy gadać o streamingach, a o kinach, no to co wtedy? Bo wtedy, co puszczamy tam seriale i nie zazębiamy tego z kinami, to nam się rozjeżdża może to, co już nagraliśmy, nagrywamy nowe sceny, zmieniamy tego kontekst. Czy musimy pęknąć i próbować jednak wypuszczać te filmy w inny sposób? I wydaje mi się, że jakby, mówię, Warner ma wygodnie, Universal też, ale przed Marvelem jest naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, bo ja nie mam na to odpowiedzi w tej chwili. W momencie, w którym to się przesuwa trochę, jeszcze spoko, ale gdyby nagle doszło do większych przesunięć, na jesień mamy drugą falę, trzeba znowu kina pozamykać czy coś takiego, ja nie mam pojęcia, co oni zrobią w tym momencie, ale wydaje mi się, że nie mogą sobie, jedno jest według mnie pewne, nie mogą sobie pozwolić na kolejne przesunięcie całego tego projektu, bo po prostu będzie to dla nich już kompletnie zażynające.
No, kto wie, czy oni też nie będą musieli podzielić jednak znowu wyraźnie treści, które będą kinowe, treści, które będą na streaming. I jasne, to wciąż będzie mogło być teoretycznie jedno uniwersum, będą mogły się jakoś tam, powiedzmy, odsyłać jedno
do drugiego. Czy mówisz o nawet filmach, w sensie, bo to, że na razie seriale są na streaming, a filmy kina, tak.
No, natomiast wydaje mi się, że no, sytuacja, w której już, wydaje mi się, że oni i tak teraz Kto wie, czy w Disneyu, czy w Marvel Studios nie zorientowali się, że może jednak ten plan z zacieśnianiem tego tak bardzo to nie był tak dobry, biorąc pod uwagę, że no, nie wzięliśmy pod uwagę niektórych rzeczy, które mogą się pojawić. Nie? No nikt nie wziął. I kto wie, czy biorąc pod uwagę, że właśnie no, jest duża szansa, że powiedzmy na jesieni na przykład będzie powtórka tej sytuacji, jaką mieliśmy teraz. I trzeba będzie mieć, wiesz, na uwadze to, że jeśli zatrzyma się produkcja jednych rzeczy, no to dobrze, gdybyśmy mieli też w obwodzie, powiedzmy, plan B, nie? I w tym wypadku to wydaje mi się problem. Tym bardziej, że wiesz, większość komentatorów mówi o tym, że no, w tej nowej sytuacji powiedzmy akurat Disney sobie poradzi, bo Disney ma te duże marki, nie? Które wydał kupę kasy i to jest na pewno duży ich kapitał. Tylko, że no, siła tych dużych marek jednak bierze się w dużej mierze po pierwsze z nostalgii, po drugie też z tego, że cały czas jest zbudowany hype na te marki. Nie? To nie jest tak, że one sobie leżą gdzieś tam w szafie, tylko cały czas coś się z nimi pojawia. Nawet jak nie mamy filmów, nie wiem, ze Star Wars, to mamy masę innych rzeczy. To logo praktycznie cały czas jest. Cały czas nam kampanie, te wielkie, powiedzmy, machiny marketingowe tłumaczą, że to jest ważne i masz się tym interesować. Nie? Więc w momencie, w którym nie mamy na przykład, trochę zajdę jeszcze na chwilę na temat streamingu, bo to też się z tym wiąże, w momencie, w którym nie mamy na przykład wielkich filmów kinowych przez jakiś czas z Marvelem czy ze Star Wars i tak dalej, no bo powiedzmy, że widzowie musi dostosować do nowej sytuacji, no to też te marki tracą wtedy na znaczeniu, nie? Kto wie, czy nie pojawią się jakieś nowe, które w tych nowych okolicznościach no nie zgarną, powiedzmy, tutaj trochę bardziej, powiedzmy, serc publiki, nie? Tym bardziej, że ponownie, tak jak mówiliśmy na początku, no zmieni się model generalnie konsumpcji mediów przez to, że no te wyprawy do kina będzie jednak czymś takim dodatkowym, nie? Jak nie na takim poziomie jak teraz. Więc wydaje mi się, że jest szansa na, jest jakaś tam szansa na to. Nie, oczywiście nie w 100%, nie? To nie jest tak, że nagle jednego dnia w Disneyu pójdą spać tutaj mając silne marki, drugiego dnia wstaną i się okaże, że kurde, to już nie jest nic warte, ale w jakimś stopniu na pewno może to ich, powiedzmy, ten kapitał, który teraz mają, na który teraz wydali duże pieniądze, może się zmniejszyć, nie?
Znaczy Star Wars jest jeszcze w miarę wygodny, bo ostatnio nie mieliśmy najlepszych produkcji, ale wiadomo, że Mandalorian 2, tutaj niedawno Clone Wars było, jeżeli odpaliliby Obi-Wana czy coś takiego. Star Wars jest tak luźnym uniwersum, a też jest tak rozrzuconym czasowo uniwersum, że nie ma znaczenia, kiedy wyjdzie drugi sezon Mandaloriana w stosunku do kolejnego filmu, który jeszcze nawet nie jest zapowiedziany, w stosunku do serialu o Obi-Wanie, w stosunku do czegoś tam. To nie ma żadnego znaczenia, więc Star Wars akurat wydaje mi się, że mogą utrzymać. I to się nie odbije. Natomiast Marvel już tak, już Marvel może być problem, ale ja powiem więcej. Jeszcze pewnego rodzaju marką jest według mnie to ciągłe puszczanie kolejnych remake'ów. Wydaje mi się, że przez to, że wychodzi remake Aladdina, to już jakie tam zdanie pojedynczych tutaj krytyków jest, to nie ma znaczenia, bo widzimy, ile ten film zarabia. Ludzie się jarają, wychodzi Król Lew. Król Lew jest ten, ale to ludzie zastanawiają się, okej, poszedłem na Króla Lwa, jest, znowu przeżyłem moje wspomnienia z dzieciństwa, albo dobrałem dzieciaki na coś i zobaczyłem, jak one reagują, to co dalej, co teraz, dobra, mała syrenka, to teraz idziemy na małą syrenkę i tak dalej. Wydaje mi się, że te motywy, szczególnie właśnie dla osób, które mają silną nostalgię z tym związaną i jeszcze mogą mieć dzieci, dodatkowy, wiesz, kapitał, jeśli chodzi o kina, to ewidentnie działa, bo oni się jarają, ich dzieci się tym jarają i widzą cały czas kolejne te momenty, żeby znowu to przeżywać. Jak to zatrzymasz, to też wydaje mi się, że tak jak powiedziałeś, nie z dnia na dzień, ale stopniowo ten hype na kolejną produkcję, choć on teoretycznie nie są w jednym uniwersum, ale mimo wszystko będzie gdzieś tam spadał.
No więc to wie, czy właśnie ten duży nacisk na choćby w środku Star Wars jednak, żeby tworzyć w tym momencie produkcję na streaming, a nie filmowe, to nie była dobra inwestycja, która się im prędzej czy później
to
opłaci.
To może ich uratować właśnie, nie? Natomiast właśnie...
Nawet jak w którymś momencie, powiedzmy, nie będą w stanie, załóżmy, że jest taka sytuacja, że no, wytwórnie muszą liczyć po prostu każdego centa, no i nie mogą przeznaczać, powiedzmy, na sezon serialu tyle, ile mogą przeznaczać teraz, to i tak mają markę telewizyjną, z którą już ludzie są zaznajomieni, że no to jest coś, co wiesz, gwarantuje dobrą rozrywkę w domowych warunkach. Natomiast no, w momencie, w którym teraz, powiedzmy, wytwórnie będą starały się przenosić jakieś marki kinowe do telewizji, no wiadomo, że to się będzie wiązało jednak z no, budowaniem tego od nowa. Nie?
I wiem, że wiele ludzi zwraca uwagę na New Mutants, ale ja osobiście uważam, że dużo większy problem jest z Black Widow niż New Mutants. Co z tego, że New Mutants były już tyle przesuwane, teraz mają premierę w sierpniu, nie rozumiem, że się premiera w sierpniu się nie uda. Przesuwamy na następny rok. Jeżeli oni naprawdę uważają, że mają dobry film, to mają dobry film i ten film nie jest z niczym powiązany i on będzie tak samo dobry bez względu na to, kiedy go puścisz. I już hype nie osłabnie. Już wydaje mi się, że już co miało dobić ten film pod względem przesuwania, to już go dobiło. Już w tym momencie sobie wszyscy jakiś czas jest post, o, kolejna premiera, sobie żartujemy, ale większości ludzi już to nie interesuje. I jak będą chcieli puścić ten film, to go puszczą wtedy, kiedy go mają puścić i tyle. Z Black Widow tak nie jest. I ja uważam, że właśnie największy, że z tym jest duży problem. I o tyle, co do tej pory mówiłem, że to jest typowa premiera kinowa, tak wydaje mi się, że prędzej Black Widow trafi na VOD niż Wonder Woman, jakby. Dużo, że w momencie, w którym będzie stało pod znakiem to pytanie, dobra, mamy skończonego Winter Soldiera, nie, i Falcona, mamy zrobioną Wandę z Visionem, mamy, co tam jest obok jeszcze, co jest, mamy Eternal zrobione, i w tym momencie, jeżeli będziemy czekać, to przesuwamy cały czas wszystko, możemy poświęcić ten film z Black Widow w tym momencie. Wydaje mi się, że po raz kolejny mówię, kolejnego przesunięcia Black Widow już nie wytrzyma. Więc jeśli w tym okienku, to jest kompletnie spekulacja z mojej strony, może Disney chce przesunąć, ale jeżeli ja mam spekulować na tą chwilę, jeżeli w miejscu listopadowej premiery Black Widow w tej chwili okazałoby się, że ta premiera nie może nastąpić, odpalamy. Black Widow idzie na streaming, Black Widow w jednym tygodniu, następny tygodniu odpalamy tego Falcona z Winter Soldierem, potem następny tygodniu odpalamy to WandaVision, bo już po prostu nie możemy czekać i nawet straty potencjalne, które będą z tego, że no ta Black Widow na VOD nie zarobi takich pieniędzy, jak zarobiłaby w kinach, nie będą tak wielkie jak straty wynikające z tego, jak ludzie nam zaczną wyskakiwać z naszego Disney+, Plus. A być może wręcz zarobki będą większe, bo powiedzmy, że do tej pory już naprodukowaliśmy tej serii, powiedzmy, że Loki będzie już do tej pory skończony, skoro już się wszystko otwiera i będziemy mogli mieć zapas trochę tych seriali, że może chociaż tutaj odciłamy, nie? Że to ludzie, okej, nie będą chodzić do kin, ale to może na drugą falę będziemy mieli już tak mocny content, że jak ludzie znowu będą musieli tydzień, dwa posiedzieć w domach z grubsza, to będą chcieli na Disney Plus skoczyć i w tym momencie Black Widow pójdzie, jakby powiedzieć, na poświęcenie. Wydaje mi się, że to jest dużo realniejszy scenariusz niż odpalanie New Mutants w tym momencie, o tak sobie na VOD. Jasne, mogą, ale równie dobrze mogą nie. I to jakby w tym filmie nie ma większego ryzyka. Jeszcze dodam, że New Mutants, jedyny powód, dla którego ja widzę, że ono poszłoby na VOD, to właśnie ten moment, w którym patrzą, grafik jest zbyt ciasny. To nie jest film, który zarobi duże pieniądze, wiemy o tym, trzeba go walnąć na VOD, ale póki będzie miejsce w kinie dla tego filmu, to mogą go przesuwać tak długo, jak im się chce.
No właśnie tym bardziej, że wiesz, że New Mutants to jest ten film, po którym nikt się nie spodziewa, że on zarobi jakieś ogromne pieniądze, więc nawet kiedy masz kina, powiedzmy, z tymi wszystkimi ograniczeniami, z mniejszą liczbą osób na sali i tak dalej, to ten film wciąż może zarobić takie pieniądze, jakich się wszyscy spodziewają, że zarobi.
Tak długo,
nie?
Jak będzie
Black
miejsce
Widow,
w
już tak
kinach.
Nie będzie. Nie?
Tak długo, jak będzie miejsce w kinach, no, na ten film, no, bo tak, kina tak raczej wezmą prędzej Black Widow niż kolejne sale, niż New Mutants. I wtedy New Mutants może polecić na streaming, jasne, ale tak jak mówię, póki będą sale do wyświetlania New Mutants, przesuwaj ile chcesz.
No więc od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się, kiedy może przyjść, powiedzmy, jakieś zmęczenie materiałem i zmęczenie chociażby MCU, czy generalnie filmami superbohaterskimi. To wie, czy na tym nie będzie na przykład ten moment, nie? Którym okaże się, że oglądanie na przykład treści z superbohaterami w domu nie jest aż tak atrakcyjne, powiedzmy, jak w kinach, nie? No w tym momencie ciężko to ocenić. Wiadomo, że to dopiero po jakimś czasie wiadomo, że to dopiero po jakimś czasie będziemy wiedzieli, ale jest taka szansa, nie? Być może okaże się, że w tej, powiedzmy, rzeczywistości tutaj przede wszystkim śledzenia nowych filmów czy seriali nowych filmów w domach, nie okaże się, że jakiś inny gatunek będzie bardziej atrakcyjny, bo powiedzmy też otoczenie tego wymaga, nie? A te, powiedzmy, wielkie blockbustery, no zwyczajnie nie będą tutaj, no będą czekały na swoje premiery kinowe, nie? Ale tak jak już wspomnieliśmy, no też wytwórnie będą zwyczajnie mniej pieniędzy mogły przeznaczyć na blockbustery, nawet jeśli wytwórnie się będzie skłonna do tego, żeby próbować tutaj robić tylko blockbustery i na tym przeżyć, powiedzmy, no to też będzie musiała się to wiązać z tym, że te blockbustery będą siłą rzeczy tańsze, nie? Przez to, że będzie mniej pieniędzy do wydania zwyczajnie.
Czy ja z drugiej strony widzę to trochę inaczej też. Wydaje mi się, że właśnie w kinach ci superbohaterowie dalej będą mieli miejsce, dlatego że to jest ten taki dalej bezpieczny eskapizm, który będzie jeszcze w trudnych sytuacjach jeszcze potrzebniejszy. I wydaje mi się, że... I plus to jest coś, co znamy. Od 10 lat na tym stoimy. Oni zawsze ratowali ten świat. I dla wielu ludzi, wiesz, to jest ten moment, kiedy się wychowali, całe pokolenie poszło w tą stronę. Więc zdaje mi się, że akurat nie sądzę, żeby to był schyłek. Wręcz sądzę, że właśnie teraz pójdą w te marki ze wszystkich podów, które wymieniliśmy do tej pory, bo to będzie bezpieczne, bo to będzie swojskie, bo to będzie to, na co, gdzie ludzie będą chcieli pójść, na chwilę zapomnieć o tym, że jak świat wygląda, popatrzeć na tych bohaterów, którzy te zło pokonają i wygrają i tak dalej. Więc ja akurat nie widzę tutaj tego miejsca na to, że teraz ma się zacząć to wykruszać.
No pytanie też, czy na przykład kina nie będą w stanie zaproponować po jakimś czasie znowu jakiegoś skoku tutaj technicznego, nie? Bo zwykle rozwój właśnie blockbusterów wiązał się z jakimś progresem technicznym, nie? Czy to lata 70., czy na przykład latach 90., gdzie publika miała jednak te powody, dla których warto było dany film zobaczyć w kinie na dużym ekranie i no, czuć jakiś hype w związku z tym. No pytanie, czy teraz będą na to fundusze, oczywiście, czy będą się wszyscy tym przejmować, ale wydaje mi się, że w momencie, w którym zostanie jakaś tam, powiedzmy, grupa graczy, tak, na tym rynku blockbusterowym, no to prędzej czy później, no, ktoś będzie musiał się wyróżnić z tego grona, nie? I zaproponować coś, czego nie proponują inni w momencie, w którym też pewnie będzie mniej, jeśli powiedzmy kina, no, nie przetrwają tego okresu w całości, no to też pewnie kin będzie mniej, sal będzie mniej, więc zwyczajnie konkurencja będzie w tym momencie większa. Natomiast to jest też specyficzne, że w tym momencie ze zmianami na rynku wiąże się jednak powrót znowu do domowego konsumowania, a nie jakaś rewolucja techniczna na wielkich ekranach, nie? Tak jak było do tej pory. To jeszcze takie w takim razie troszkę może bardziej szczegółowe pytanie. Jak w takim razie generalnie widzisz w tym momencie przyszłość tych dużych wytwórni, jakie w tym momencie mamy na rynku? Bo już gadaliśmy o Disneyu, jak to wygląda w przypadku Disneya, no ale są też inne wytwórnie, bo mam wrażenie, że to jest też ta sytuacja, w której znowu nam się trochę zmniejszy prawdopodobnie to grono tych dużych wytwórni, nie? Bo to się wydaje dosyć, no, prawdopodobne, że część wytwórni zwyczajnie, no, zrezygnuje z produkowania wysokobudżetowych treści i zwyczajnie wykalkuluje sobie, że to im się nie opłaca, nie? Że dużo bardziej im się będzie opłacało produkowanie, nawet właśnie, czy w ogóle filmy, czy te w ogóle te filmy o średnim budżecie przetrwają w tym momencie?
Nie w kinach.
Czy to też nie będą jakieś, wiesz, pojedyncze produkcje, które, na które raz na jakiś czas będzie mógł wydać pieniądze, jakiś Netflix czy coś takiego, żeby po prostu, wiesz, reklamować tym swoją platformę, a codziennością będą pewnie dużo niskobudżetowe rzeczy. No ale pytanie, czy właśnie, czy poza, nie wiem, Disneyem i, nie wiem, Warner Bros. Może zostaną wytwórnie, które będą w stanie, powiedzmy, działać tak, jak działały do tej pory?
No właśnie Disney i Warner to są o tyle dwie firmy, które mogą przetrwać, bo one już mają na tyle duże struktury i sporo silnych marek, choć Warner wiadomo, że kulał przez ostatnie lata pod wieloma względami, to cały czas mają mocne marki. No DC ostatnio im, wiesz, ładnie zaczęło tam zarabiać pieniądze w przykładzie Aquamana, Shazam nie był, jakąś tam markę sobie zrobił. I co ważne jest, są to dwie firmy, które mają swoje własne streamingi, więc no jakby mogą próbować, a to tu i tutaj myśleć o zarobkach. No i już gorzej jest w przypadku Universala, jak mówiłem. Choć Universal dalej ma wystarczająco dużo silnych marek, wydaje mi się, żeby się utrzymać. Szybcy i Wściekli, zobaczymy jak Minionki, nieważne. Kolejne Minionki, które
minionki
są...
Minionki 3.
Tak, Minionki 3.
Nie, Minionki które... 2, przepraszam, Minionki 2. No, ale mają Illumination, mają DreamWorks, nie? Więc mają dwie wytwórnie filmów dla dzieciaków, które... a jednak o tym nie wspomnieliśmy, ale podejrzewam, że wysokobudżetowe animacje akurat nie znikną, nie? To jest coś, co być może będzie przynosić nawet więcej pieniędzy, jeśli kina zamienią się właśnie w taką rozrywkę weekendową dla całej rodziny, nie?
Natomiast jestem ciekawy, jak będzie z Universalem pod względem, na pewno będą musieli jakiś bardzo silny deal podpisać, czy to z Netflixem, czy może z kimś innym.
No jak, im się...
Co?
A Peacock?
Z jakąś naprawdę porządną platformą, bo prawda jest taka, że nie widzę teraz, te wytwórnie nie będzie w stanie poradzić sobie samymi kinami. O tak powiem. Jakby kina będą dużym dochodem, ale nie wystarczą samymi kinami, bo musisz cały czas coś tam produkować jednak. Nie możesz sobie pozwolić na robienie 3 filmów w roku, blockbusterów i nic więcej. Musisz cały czas jednak mieć tą rotację. Więc Universal będzie musiał wejść z kimś w rozmowę z, no, bardzo, bardzo konkretnego, ale wydaje mi się, że Universal może sobie znaczy Paramount już, to jest firma, o której wielokrotnie mówiliśmy, jak ona się przewraca i ten Mission Impossible gdzieś tam na horyzoncie, wiesz, Tom Cruise zaraz w kosmos leci i tak dalej, ale to za mało. Wydaje mi się, że nie jednym Mission Impossible, gdyby tak wtapiało Paramount troszeczkę bliżej tej pandemii, jak wtapiało, wiesz, jakby na przykład teraz kolejne filmy były tego rodzaju, jak te Gemini Man czy coś takiego, to ta firma już byłaby kompletnie przewrócona w tym momencie. Więc Paramount to jest akurat ta firma, która wydaje mi się, że niestety, ale nie ma miejsca. I już wszystkie mniejsze, jak zaczniemy przechodzić dalej, to i tak będą firmy, które raczej... Znaczy, i tak jak patrzę, jakieś Lionsgate Studio i tak dalej, to są wszystko firmy, które i tak już z grubsza współpracują z innymi firmami, albo do nich nawet należą, do tych dużych, wiesz, ich chociaż mają te swoje własne logo. Ale wydaje mi się, że nie zdziwię się, jak za rok, dwa na rynku takim naprawdę kojarzonym z kinami będzie Święta Trójca, Universal, Warner, Disney, koniec. Nie zdziwi mnie to. Cała reszta będzie albo z nimi podpisane deale miała na zasadzie, że no tak, ten film jest powstaje z Columbia Pictures czy coś tam, ale wiemy, że Columbia Pictures tak naprawdę należy do XYZ, albo będziesz miał firmy, które, okej, okay, wiemy, że Bad Robot na przykład bezpośrednio nie należy do tam nikogo poza Abramsem, ale już ma, już to tak jak teraz, wyłączność, nie nawet nie first look, a wręcz wyłączność, że współpracują tylko z tymi i z tymi, nie? Wydaje mi się, że jakby to będzie jednoznaczne. Także
kto wie, czy właśnie wytwórnie tego pokroju nie będą podpisywać po prostu kontraktów na, powiedzmy, 5 lat będziemy teraz współpracować z Netflixem, nie będziemy produkować im treść, bo to też jest dla nich gwarancja w zasadzie tego, że będą zarabiać na tych swoich produkcjach, nie? No Paramount też, kto wie, czy to, podejrzewam, że to było zaplanowane wcześniej, ale no oni mają tą mini platformę CBS All Access, którą mają rozbudowywać, nie?
Planują, no i dalej te Star Treki tego... są zapowiadane kolejne, nie? Bo oni jednak cały czas mają tego Star Treka i... No. I coś wokół
oni,
tego
oni planują, z tego co tam czytałem, no to planują rozbudować to, żeby to stało się realną konkurencją, może nie dla Netflixa, powiedzmy w tym momencie, ale już powiedzmy dla, nie wiem, Hulu czy Amazona, żeby to mniej więcej było konkurencyjne, nie? No bo mają swoje produkcje, które się cieszą popularnością, które są skierowane do dosyć lojalnej publiki, tak? No bo jak ktoś lubi tego Star Treka, no to będzie oglądał tego Star Treka po prostu do usranej śmierci, no bo no nie będzie miał za bardzo alternatywy,
nie? No i mają też deal z Netflixem, żeby ten Star Trek był poza Stanami, nie? Oni już to mieli dogadane z Discovery na przykład, Picard jest gdzie? Na Amazonie teraz? Chyba na Amazonie jest w tym momencie dostępny. Więc jakby też widać, że nie mają problemu z tym. Natomiast bardziej zastanawiam się, jak kinowo sobie będą radzić w Paramouncie. Ale kto wie, może jeżeli będziesz miał tak, że robisz do kina tylko te Mission Impossible, może jeszcze coś tam wygrzebią. A poza tym, no w sumie Transformers jest Paramount?
To też ich było, tak.
Właśnie,
tak.
Dobrze mówię. Więc może jeszcze te Transformers gdzieś tam będzie szansa po Bumblebee coś tam zreaktywować, więc Paramount może jeszcze wyskoczyć z tym. A jeśli będą mieli te dwie, trzy marki rocznie, a poza tym reszta streaming, jeżeli ten streaming będzie silny, może to jest sposób, może to będzie coś, żeby się utrzymać na rynku w ten sposób, żeby naprawdę na to postawić. A może na przykład właśnie z Universalem się dogadają, bo Universal, jak wspomnieliśmy, nie ma takiej struktury. Może gdzieś tam będzie jakaś, no bo umówmy się, Universal na tle Warnera i Disneya, nie mówię o tym, jak ostatnio zarabiali, tylko pod względem całej siły i ilości tych marek, no to nie są w tak dobrym stanie, aczkolwiek no tych spin-offują, tych Szybkich Wściekłych i Obsyszo zarobił naprawdę fajne pieniądze, ale no nie mają tego aż tak dużo jak konkurenci.
Tak, plus no właśnie nie mają też tej mocnej alternatywy w postaci streamingu, nie? Jednak tak. W momencie, wiesz, Warner Bros. Na przykład, gdyby coś się złego działo z ich markami filmowymi, no to mają chociażby markę telewizyjną w postaci HBO, nie? W zasadzie każda produkcja HBO już ma, powiedzmy, jakąś tam renomę i prestiż i tak dalej. Nie mówiąc już o tym, ile telewizji do nich należy, nie? W tym momencie, no, z jednej strony masz Paramount, który należy do Viacom, do którego z kolei należy na przykład telewizja CBS, która też ma masę treści w ogóle, masę popularnych seriali i tak dalej. A z drugiej strony masz Universal, do którego należy NBC i cała masa telewizji z nim związanych, nie? Więc jednocześnie oni są mniej więcej na tym samym poziomie i tu jeśli jedna sobie lepiej radzi w kinach, no to sobie druga lepiej radzi na tym rynku streamingu i odwrotnie, tylko że w momencie, w którym masz jeszcze właśnie, nie wiem, Hulu, które też działa w trochę podobny sposób, że ma parę oryginalnych produkcji mocnych, no i generalnie jakieś tam jeszcze inne pozycje, tak samo działa Amazon mniej więcej, nie? Też ma parę mocnych pozycji oryginalnych i w zasadzie tyle, no to zrobi się zbyt ciasno. Kto wie, czy właśnie, czy to nie będzie oznaczało jakiejś konsolidacji w tym względzie. będzie, nie? Jeśli wyobrażasz sobie, że jeśli jakiś czas temu parę wytwórni mogło podpisać umowę, żeby wspólnie stworzyć Hulu, no to teraz być może będzie możliwość, żeby między tymi wytwórniami po prostu dogadać się i stworzyć jedną platformę, na której będziemy nasze produkcje produkowane przez, nie wiem, dwie czy trzy wytwórnie puszczać tutaj i być może no i na tym będziemy zarabiać. Będziemy
Universal mieli... i Paramount to są zupełnie studia, które widzę, że mogłyby się właśnie w ten sposób dogadać, no bo jakby Disney i Warner już mają to odklepane, tak? Oni już mają swoje, nie potrzebują nic więcej, ale ta dwójka razem z jakimiś jeszcze mniejszymi graczami to jest realne.
No, tym bardziej, że właśnie, tak jak wspomniałeś, no jest jeszcze parę innych wytwórni, STX, Lionsgate, nie, którym też będzie na rękę, żeby znaleźć sobie dobre miejsce na te swoje produkcje. No właśnie, i no, prawdopodobnie to się będzie wiązało z tym, że będziemy mieli jeden rodzaj produkcji w kinach, inny rodzaj produkcji na streamingu. I osobiście najbardziej właśnie szkoda tego, że wiesz, skończy się ten moment, w którym można było iść do kina na jakąś randomową produkcję i ona okazywała się całkiem spoko, bo to zwykle będą filmy, po których już pewnie wiesz, czego się spodziewać, nie? Natomiast no, wróci ten element szukania rzeczy w domu, nie? Jakichś losowych rzeczy na streamie.
Jeszcze jedna rzecz, którą do tego dodam, to wydaje mi się, że może być bardzo ciekawy mnie, jakby wyglądał sezon nagrodowy, bo jakby wyobrażam sobie, że kiedy mówię oczywiście o Oscarach, ale w sumie nie tylko, bo jakby to są firmy, już teraz zniesiono przez to, już na tą chwilę zniesiono ten wymóg wyświetlania w kinach, więc możesz mieć tylko na Netflixie, żeby startować, ale właśnie no filmy, które są generalnie doceniane przez Akademię, to są te filmy, które ja wyobrażam sobie, że polecą w pierwszej kolejności z kin. I teraz pytanie, czy w takim razie te filmy kompletnie będą tylko teraz... Nagle się to zrobi głównie docenianie streamingu i przede wszystkim streaming i w ogóle będziesz miał jeden film kinowy i dziewięć powiedzmy niekinowych w głównej kategorii, jeżeli już, czy coś w tym rodzaju. Ale w tym wszystkim jest jeden mały tutaj szkopuł, który widzę, mianowicie te filmy oscarowe potrafiły zarabiać fajne pieniądze w momencie, w których wiadomo było, że są albo nominowane, albo już dostawały Oscara i wtedy można było je albo ponownie wyświetlać, albo w krajach tak jak w Polsce, gdzie jeszcze nie były i wtedy miałeś ten jeszcze drugi obieg. W momencie, w którym one będą na streamingu, to już tego nie zrobisz, bo już było na streamingu, już nie ma sensu, już ludzie nie pójdą ci na to drugi raz. Czy będzie teraz więc taka sytuacja, że będą te pojedyncze perełki, które studio widzi, okej, to jest szansa na statuetkę, tutaj mamy szansę w tym filmie na nagrodowy bas, próbujemy go mimo wszystko wepchnąć do kina gdzieś pomiędzy te naprawdę zarobkowe filmy, licząc na to, że okej, on będzie teraz trochę w kinach, potem zniknie, a potem niech zgarnie tą szansę na statuetkę, a potem jak będzie wokół niego głośno ze względu na nagrody, spróbujemy go wypuścić na przykład jeszcze raz, czy coś w tym rodzaju. Bo wydaje mi się, że tutaj mają straszny, straszny problem z tym, no bo jeżeli wszystko zajdzie na streaming, no to w tym momencie już nie ma żadnej mowy o drugim obiegu, o jakichś innych zarobkach.
Czy wiesz, w przypadku tych mniej popularnych nagród, może w ten sposób, które są, no wiesz, Critics' Choice Awards, Independent Spirit i tak dalej, no sytuacja może wyglądać tak, że po prostu to będą filmy puszczane na festiwalach i później wrzucane do, wiesz, paru kin tylko po to, żeby spełnić wymogi i tyle. Z Oscarami też by dało radę tak zrobić, ale z drugiej strony same Oscary nie będą chciały, żeby to tak działało, bo to będzie się wiązało z tym, że nikt nie będzie oglądał ceremonii, no po co będziesz oglądał ceremonię rozdania Oscaru, gdzie nie widziałeś żadnego filmu, które są tam. Bo widzieli je tylko krytycy na festiwalach, plus może, wiesz, mieszkańcy Nowego Jorku i Los Angeles, którzy akurat przechodzili obok tego kina i padał deszcz, więc weszli do środka, żeby zobaczyć losową rzecz. To się będzie wiązało z tym, że albo będziemy mieli właśnie trochę... Szczególnie, że właśnie Akademia cały czas ma to ten taki sentyment, tak, do starego Hollywood, oczywiście, tego, że filmy to w kinach i tak dalej. I kto wie, czy nie zwrócą się, czy w związku z tym nie podpiszą paktu z diabłem, nie zwrócą się znowu z powrotem do blockbusterów i nie będą nagradzane częściej niż do tej pory. No bo jasne, zostaną tacy twórcy jak Nolan na przykład, którzy będą robić duże produkcje, które powiedzmy, że no, bardzo często wymykają się ramom typowych blockbusterów, ale z drugiej strony, szczególnie pod względem treści, ale z drugiej strony, no to nie będzie, wiadomo, że będzie, nie będziesz tego za bardzo wybierać, nie? Natomiast też jestem pewien, że no te produkcje na streamingu, no, siłą rzeczy wejdą z dużą parą w nagrody, bo w tym roku oczywiście tam zapowiadano, że no w tym roku to tak wyjątkowo tutaj w związku z sytuacją i tak dalej. Jak już był precedens, to już z górki pójdzie, nie? I za rok się okaże, że no dobra, to już tak samo tylko tutaj...
Cały czas zastanawiam się, na ile studium bym chciał jednak zrezygnować z tego fajnego szmalu. Warto popatrzeć na to, jak zarobił Green Book. Ten film, w momencie, w którym dostał Oscara, to po prostu już nie schodził z kin, już po prostu tłuk i kurde, jak na taki prosty filmik z dwoma aktorami z grubsza, co jadą samochodem przez większość filmu. Nie sądzę, żeby to kosztowało jakieś ogromne pieniądze. Ile on 200 milionów zarobił? Coś takiego? Kurde, to są już naprawdę fajne pieniądze. I wiemy, że gdyby nie cały bal Oscarowy, gdyby nie to, że dostał statuetkę i tak dalej, to nie byłaby aż tak duża kwota. Więc cały czas zastanawiam się, na ile studia będą chciały z tego rezygnować. Cały czas zdaje mi się, że jeżeli gdzieś tam ktoś zobaczy potencjalnie, dobra, to jest film, który ja widzę, że to Akademia nagrodzi, to czy jednak mimo wszystko nie będą próbowali tego forsować gdzieś, niech teraz zarobi mało, ale albo będzie jeszcze w ogóle zabawniejsza sytuacja, jak będziemy wchodzić w ten okres właśnie listopadowy, czyli ten, który już nazywamy, już teraz tak wygląda, że tam najczęściej się ładuje filmy, które mają potencjał Oscara, to wydaje mi się, czy w ogóle nie dojdziemy do absurdu, kiedy przez cały rok będą, wiesz, blockbustery, luty, tam romansidła, horrory, blockbustery i nagle bum, po prostu w jednym miesiącu taki zalew jakiś tam, wiesz, dramatycznego kina, czy coś takiego, tylko teraz, bo wiesz, że za chwilę będą nominacje i jeszcze ten film będzie w kinach, jak już ktoś powie, czy ma nominację i wtedy automatycznie będzie mógł zarobić pieniądze. Też coś takiego może się wydarzyć.
To też pytanie, ile w tych nowych realiach takich filmów będzie powstawać, nie? Czy w związku z tym, że jednak dużo takich filmów oscarowych to są, jasne, duża ich część to są produkcje w ogóle niskobudżetowe, nie? Tam do 10 do 20 milionów dolarów, ale część z nich to są te produkcje, które kosztują ciut więcej na przykład, nie? I już to już będzie troszkę bardziej ryzykowna inwestycja, no bo ile takich filmów powstaje, a ile jest nagradzana potem na Oscara.
Nie zależy ci aż tak na nagrodzie, jak na 800 milionach dolarów.
No, plus jak robisz dany film, powiedzmy, pod platformę streamingową już, no to też wiele wytwórni sobie będzie kalkulować, że no to nie opłaca się może brać tego reżysera, czy może tego aktora, weźmy kogoś tańszego i zmniejszmy budżet, a w to miejsce zrobimy dwa filmy, nie? Tutaj w myśl zasady Lloyda Kaufmana stromy, po co robić jeden film za 100 milionów dolarów, jak można zrobić 100 za jeden. I wyjść na tym, powiedzmy lepiej. To też pytanie, czy na przykład takie filmy nie będą mocniej promowane, czy właśnie takie filmy nie będą trafiać na streaming de facto, tylko na przykład na VOD. I wtedy ludzie, którzy, wiesz, i wtedy taki film, który zostaje nagrodzony, przyniesie jeszcze pieniądze, powiedzmy, dodatkowe z tego rynku domowego. Wiadomo, że też nie takie pieniądze jak z rynku tutaj dystrybucji kinowej, ale na pewno będzie wtedy wzrost, wiesz, sprzedaży, jeśli to będzie dostępne do wypożyczenia lub kupienia, a nie tylko w formie, no, wykupienia subskrypcji, bo to już pewnie do wytwórni nie idzie, wiadomo. No dobra, to tak zastanawiam się, czy jeszcze nam został jakiś temat w związku z tym, ale chyba nie. No to końcowe wnioski w takim razie. To może, jak już tak staraliśmy się mówić ogólnie, to może jeszcze jak się na to zapatrujesz, tak z prywatnej perspektywy, z perspektywy fana kina. Jak oceniasz, powiedzmy, to w jakim kierunku rynek być może pójdzie?
Z jednej strony trochę mi szkoda, właśnie szczególnie tych produkcji. No ja właśnie bardzo lubiłem ten sezon oscarowy, kiedy wiedziałem, że te filmy, które normalnie są, nagle mogę iść na nie do kina, nie? Pamiętam, jak od tak sobie nagle poszedłem na Jackie, na film, który mnie nawet nie interesował wcześniej, czy coś takiego, ale był nominowany, obejrzałem i uważam, że Natalie Portman miała tam fantastyczne wystąpienie na przykład. Może bym normalnie tego nie zobaczył, a jednak ten moment, że mogłem sobie pójść do kina i zobaczyć to w ten sposób dało sporo. Z drugiej jednak strony, jakby... Ja też nie mam aż takiego problemu z konsumowaniem tego typu treści w domu. Na przykład, nie wiem, Marriage Story mi się właśnie świetnie oglądało w zaciszu domowym. Tu bezpiecznie, nikt mnie nie skrzywdzi. Ci krzyczący ludzie na siebie. Więc jakby to też było i z tym było o tyle fajnie, że jakby wiem, że dzięki temu, że takie Marriage Story było na Netflixie, dużo więcej ludzi obejrzało ten film. Na przykład, którzy potem chcieli o Oscarach gadać, którzy potem, no nie wiem, w naszym kręgu chociażby właśnie, skoro już mówimy absolutnie z prywatnej strony, to ludzi na grupie naszej, na pewno więcej ludzi obejrzało właśnie Marriage Story przed Oscarami, dzięki temu, że było na Netflixie. Dzięki temu ja z prywatnej strony mogę rozmawiać znacznie większą ilością osób na temat tego filmu, bo wiem, że do kina by na pewno na tego typu dzieło nie wszyscy poszli. Więc, tak jak mówię, jest tym jakaś szkoda, bo są pewne filmy, które chcę zobaczyć w kinie, ale jakby widzę też tego zalety. Natomiast no, na pewno bym nie chciał, żeby kino jakby kompletnie odcięło się zupełnie od filmów, które nie mają dużej akcji, szybkich wybuchów i tak dalej. Dlatego, że czasami jednak jest ta atmosfera, która daje... No, daje mi coś wyjątkowego jakby na ekranie kin. Tylko po raz kolejny mówię, widzę zalety tego, jeśli to się zredukuje pomimo wad.
Znaczy, no wiadomo, nie? To zazwyczaj z tym się będą wiązały także te dobre strony. No właśnie fakt, że będzie więcej produkcji na streaming na przykład, no będzie prawdopodobnie też konkurencja na streamingu będzie dużo większa, więc być może będzie się to wiązało z tym, że od czasu do czasu będziemy dostawać naprawdę bardzo ciekawe albo oryginalne produkcje, nawet bardziej niż w przypadku pozycji kinowych, gdzie jednak ta kalkulacja jest dużo większa niż kiedy mówimy o czymś, co ma tylko ściągnąć ludzi na daną platformę, nie? To też w kontekście streamingu bardzo często mówiliśmy, że jasne, platformy streamingowe działają w ten sposób, że no siłą rzeczy, szczególnie platformy, które będą stawiać na ilość, no będzie się to wiązało z zalewem no, produkcji tutaj no, raczej niewysokim poziomie, tylko po to, żeby zapełnić ramówkę, ale z drugiej strony, no tą wirtualną ramówkę oczywiście, ale z drugiej strony no to będzie się też wiązało z tym, że tym platformom będzie zależało na tym, żeby powiedzmy mieć treść także dla niektórych nisz, nie? I być może produkcji, których nigdy byśmy się nie doczekali w kinach, będziemy mogli dostać na streamingu, bo będzie się opłacało zwyczajnie zrobić film dla jakiejś konkretnej grupy osób, a filmu by się nie opłacało. Natomiast no, zawsze jest tak, kiedy powiedzmy jakiś stan rzeczy, który dobrze pamiętamy, odchodzi w niepamięć, to jest smutno trochę, nie? Nawet jeśli... To ostatnio gadaliśmy o Team City Action, nie? I nikt, no poza Radkiem, ale Radek jest osobną kategorią, ale
nikt kupował i nie czytał.
Tak, ale nikt z nas nie czytał tego magazynu od dawna i podejrzewam, że no, powiedzmy no, nakład i sprzedaż spadała, więc to się tyczy wielu osób, ale jakoś smutno, no bo się czytało kiedyś i fajnie jak była świadomość, że no jest dalej w kiosku, nie? Czyli ten element świata, który pamiętam z dzieciństwa dalej jeszcze jest, to znaczy jeszcze nic się nie zmieniło, nie? No i tak samo troszkę będzie z tymi kinami, nie? Ja zawsze mówiłem, że ja no, jestem fanem mimo wszystko chodzenia do kina generalnie i oglądania filmów w ten sposób, no ale co zrobić, no trzeba się przyzwyczaić do nowej rzeczywistości i myślę, że się przyzwyczajimy prędzej czy później, nie? Znaczy my to jeszcze będziemy oczywiście wspominać te dawne czasy, kiedy to się oglądało, filmy w kinach.
W
zupełnie innym kontekście niż pewnie za parę lat. Ale jednocześnie, wiesz, już kolejne pokolenia, dla nich to będzie zupełnie normalne, że wiesz, do kina się chodzi od wielkiego dzwonu i tyle.
Też jakby więc, ja sobie wyobrażam, że się przyzwyczaję, no nie wiem, widziałem Parasite w kinie. Ale jakby nie sądzę, żebym jakoś strasznie inaczej przeżył ten film, gdybym oglądał go w domu akurat. To nie jest... I znowu, to był film, który zarobił jak na polskie warunki, jak się pojawił w kinach fajne pieniądze, przez baz, przez wszystko, ale wydaje mi się, że znowu gdyby był w domach od razu, to dalej masa ludzi by go obejrzała, może więcej ludzi by go obejrzało nawet w ten sposób. To wiadomo, z punktu widzenia zarobków nie to, ale jednak ogląda to więcej osób i... I mówię, no wydaje mi się, że jakbym to przeżył. No to o czym mówiłeś, teraz sobie przypominam sytuację, jak Marvel anulował komiks Fantastycznej Czwórki po, wiesz, dekadach. Zawsze jest, ja wyszedłem kiedyś, powiedziałem na którymś jednym ze swoich materiałów, że nikomu nie zależy na Fantastycznej Czwórce. I wtedy dostałem całą masę komentarzy, no mi zależy. A kupowałeś komiksy? No nie. Ale zależy mi na nich. No tak, no bo to był ten bo zawsze była, nie? Zawsze było fajnie, jak byli nagle, jak nie ma, to smutno. Ale tak jest tak samo tutaj. No od lat mówimy, tutaj już końcowy mój argument właśnie od lat, kiedy pojawia się ten bzdurny argument, że nie powstają nowe filmy, że tylko remake'i, sequele, duże marki i tak dalej, który wychodzi od całej masy ludzi i potem pytasz taką osobę, na ilu byłeś w tym roku w filmach MCU, no na wszystkich, a na ilu byłeś w niezależnych filmach, na żadnych, bo nie powstają, no i wtedy pokazujesz grafik kina i jak chcesz, to swego czasu się pobawiliśmy w to, wzięliśmy grafik kina i pokazaliśmy ile w tym miesiącu, losowy miesiąc, kiedy było, ile tych produkcji wychodzi i które były oryginalne nawet, i to, kompletnie wywalaliśmy nawet sequele i adaptacje w ogóle, wszystko wywaliliśmy, mieliśmy tylko te oryginalne treści i dalej było całkiem sporo, ale od lat ludzie nie chodzą na nie. To nie jest coś nowego, to nie pandemia to wywołała, to nie jest kryzys, który się teraz wziął. Jakby od lat ludzie coraz mniej chodzą do kina na inne treści i ciężko się dziwić, że jeżeli nagle pojawia się coś, co mocniej pchnie w tą stronę, jaki jest kryzys, to że trzeba będzie zrobić tutaj gruntowny remont jakby całego systemu, bo tendencja była od dawna i jeżeli ktoś jej nie widział, no to po prostu nie chciał jej widzieć.
No to też właśnie kończąc tutaj ten wywód, to nie jest coś, jakby sytuacja, o której tutaj mówimy, hipotetyczna wciąż, bo nie wiadomo jak to się wszystko potoczy oczywiście, ale to nie jest sytuacja, która nie, do której by nie doszło, gdyby nie epidemia, nie? To nie jest tak, że było tak, przyszła epidemia i nagle okazuje się, że mamy zupełnie inną rzeczywistość. W pewnym sensie tak, dla niektórych branż na pewno tak było, nie? Ale no nie dla filmowej, nie dla rozrywkowej, bo tutaj zmiany idące w tym kierunku już widzieliśmy od jakiegoś czasu i zresztą no, wydaje mi się, że dużym też powodem była konkurencja, nie? Szczególnie, że mamy w tym momencie branże, które na epidemii na przykład nie ucierpiały aż tak bardzo, jak choćby branża growa, nie? Która, gdzie jednak, no, to się nie wiąże z chodzeniem do kina, z wielkimi tutaj premierami i tak dalej. Wiadomo, że tutaj logistyka i tak dalej na pewno na tym mocno ucierpiała, ale no nie tak jak w przypadku produkcji kinowych. A z drugiej strony też gry jakby zapewniają ludziom te potrzeby, które zapewniają filmy w tym momencie, także te narracyjne, nie? Wiadomo, że uwielbiamy tutaj śledzić rozmaite historie, a gry mogą zapewnić to na dużo więcej godzin, jeszcze bardziej zaangażować przez to, nie? Więc, a z drugiej strony mamy też seriale, które też powiedzmy, no, są większą inwestycją czasową, ale duża część osób woli tego typu fabuły.
Na przykład rozłożone to będzie 15 w czasie sezonów jakiegoś Supernatural, no, czy jakiegoś takiego, nie?
No więc no to jest naturalna kolej rzeczy, że ta sytuacja się zmienia i bez tej sytuacji, bez George'a Lucasa, który przyjdzie i nagle zaprezentuje coś, co wywróci optykę do góry nogami, no będzie raczej ciężko cokolwiek w tej materii zmienić, aczkolwiek niemożliwe, nie? No bo mówmy się, w tym momencie przyjdzie taki moment, kiedy kina faktycznie zostaną mocno zredukowane, ale za 20 lat kto wie jak będzie, nie? Być może pojawi się jakaś technologia, gdzie okaże się, że tylko w postaci, nie wiem, jakichś instytucji tutaj będzie to można pokazywać. Więc no nie wpadłbym w pesymizm na pewno, ale trzeba się przygotować na zmiany, nie? No dobra, to na tym będziemy w takim razie kończyć. Dajcie nam znać, jak wy się zapatrujecie na tę sytuację, jakie wy macie przewidywania, być może są jakieś właśnie kwestie, których tutaj jeszcze nie wzięliśmy pod uwagę, więc możecie nam to podrzucić. Zachęcamy oczywiście do zaglądania naszą grupę, fanklub napisów końcowych imienia Zaka Snydera, gdzie tam też dyskusje na temat tutaj przyszłości kina się toczą. No i jeśli chcecie, żebyśmy ten temat jeszcze kontynuowali, no to możecie nam zadać pytanie z pomocą tipu lub superchatu w trakcie premiery i wówczas chętnie jeszcze sobie o tym pogadamy, ale potrzebujemy pytań, bo nie wiem, czy... Bo chyba zrealizowaliśmy wszystko to, co my mieliśmy, więc teraz musicie nam podrzucić ewentualnie dalsze kierunki dyskusji. Znowu był Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.